Cześć!
Mam na imię Ania, a oto moi rodzice. Dla nich, jak dla większości Polaków, rodzina jest najważniejsza. Uczą nas życia, poszanowania tradycji, pracowitości i miłości do drugiego człowieka. Mimo że pracują, angażują się też w różne społeczne inicjatywy. Dlatego nie może zabraknąć nas na Marszu dla Życia i Rodziny. Moi rodzice i ja bardzo lubimy ten mały kawałek świata, w którym żyjemy. Dlatego zawsze powtarzają mi, że samorząd powinien być przyjazny rodzinie i trzeba angażować się w życie lokalnej wspólnoty. Jesteśmy rodziną obywatelską. Marsz dla Życia i Rodziny.
Drodzy bracia i siostry, kilka słów dosłownie przypomnienia. Mówiliśmy wczoraj o tym powrocie do siebie, że człowiek wtedy jest pewny siebie, silny, mocny, nie lęka się, że się wyda jakaś tajemnica. On jest odkryty. Wszystkie tajemnice są, proszę bardzo, do wzięcia, przeczytania, obejrzenia. I człowiek do takiego obrazu swojego, jaki sobie wymyśla, tego ja fałszywego, nieprawdopodobnie się przywiązuje. Jeden z psychologów napisał: do niczego się tak człowiek nie przywiązuje, jak do swojego obrazu. Kiedyś jedna pani złożyła przede mną świadectwo, które dało mi dużo do myślenia. Otóż ona rozwiodła się z mężem i już mieszkała 5 lat sama, bez męża, i spotkała koleżankę z dawnych lat. A koleżanka mówi: słuchaj, tyle lat żeśmy się nie widzieli, ty się podobno rozwiodłaś. No już 5 lat się rozwiodłam. Słuchaj, ale nie, byłaś u mnie, miałaś przyjść kiedyś do mnie obejrzeć wideo ze ślubu, z wesela. I ona mówi: no patrz, jak się zeszło. To mówi: chodź teraz, pójdziemy do pusta chałupa, stary mówi, w pracy, zrobimy sobie kawki, pogadamy i puszczę ci to wideo z wesela. No i ona mówi: dobrze, poszła i taka trochę ciekawa, jak to będzie teraz się widziała sprzed 10 lat, bo to ten ślub był 10 lat wcześniej. No i włączyła to wideo i ona patrzy, jest, oj, jak on szczupła, Boże, jakie włosy miałem czarne. Ojej, jak się człowiek zmienił. A obok zapomniała, że była jeszcze na tym weselu z mężem, a obok jej mąż. I ona patrzy, tak ogląda z minuty na minutę i widzi rzecz straszną. Ona tego męża tak poniża na tej taśmie, tak kpi z niego, bierze kieliszek do ust, ty tak nie pij. Ty tak się rwiesz do tej wódki. Nikt nie pije, a ty sam tak... No to wziął sobie coś na żół do jedzenia. A ty musisz tyle nakładać? Nie możesz po kawałku sobie nakładać? Poszedł tam jakąś panią zatańczył. Już ci się w głowie tak wypiłeś kieliszek, to ci w głowie jakieś tam romanse. I siedzi i ją w fotel wgniata, bo ona po prostu go niszczy. Prymitywnie go niszczy. Mówi do mnie: proszę księdza, ja bym tego w życiu nie zauważyła. W życiu. Dopiero film mi to pokazał. Sprzed 10 lat. Mówi, miałem ochotę po wyjściu z tego filmu pobiec do niego, bo wiem, gdzie mąż mieszka z nową kobietą, i go po prostu w rękę pocałować i przeprosić. Tak się przywiązujemy do naszych wyobrażeń o sobie. I sztuką jest znaleźć prawdę o sobie, nie taką skrajność. Ja to jestem do niczego, ja to jestem grzesznik, albo ja jestem bezbłędny. Niektórzy ludzie rano uważają się za grzesznika, wieczorem się uważają za najlepszego w mieście. Ja Państwu mówiłem, kłamie rozum. Kłamie, bo mu nasz duch każe kłamać. Bo się boi, że będzie wyśmiany, bo się boi, że będzie zlekceważony. Więc musi coś pokazać takiego, że ja jestem ponad. I teraz, żeby właśnie odkryć prawdę o sobie, trzeba ominąć rozum. A jak się omija rozum? Na przykład przez działanie odruchowe. Proszę Państwa, jak się ktoś z Państwa sparzy, to nie myśli, cofnąć rękę czy nie cofnąć. Trzymać to dalej czy puścić. Tylko odruchowo puszczamy, jeszcze krzykniemy. Rozum nie ma czasu się zastanawiać nad tym. I teraz mam pytanie, może bardziej do panów. Co powiedziałeś ostatnio, jak ci ktoś wyjechał z podporządkowanej i zajechał drogę? Niektórzy panowie się uśmiechnęli. Mój kolega też powiedział to zdanie, to słowo. I zapomniał, że ma córkę z tyłu na siedzeniu. Ja mówię: tatusiu, a coś ty powiedział? A nic. Jak to nic? Przecież pamiętam. On mówi: no to było takie szczęść Boże po portugalsku. Droga pani, co powiedziałaś, jak się dowiedziałeś, że twoja koleżanka skreśliła cię z listy na wczasy i sama się wpisała na dobry termin, a tobie zostawiła październik? Odruch. Proszę Państwa, ja, ksiądz, mam taką kryterium sprawdzania, jakim jestem świątobliwym księdzem. Po mszy świętej, jak wiecie, księża idą do zakrystii, zdejmują te szaty i tą białą albę. Nieraz trzeba samemu złożyć. Tak składam i składam. Nawet mi się fajnie składało, pasuje, to poprawię, super się złożyła. Jeszcze raz i koniec. I w tym momencie słyszę głos za plecami. Udzieli mi ksiądz Komunii Świętej, to znaczy ja tą albę muszę rozwinąć z powrotem całą, odruch. Proszę Panią, Pan Jezus jest nieczynny, do 16 tylko czynny. Niech Pani poprosi innego księdza. A sumienie mówi, co Ty robisz? Przecież to może ostatnia komunia w jej życiu. Idź jej udziel, 5 minut, potem tą albę jakoś złożysz. Odruchy, proszę Państwa, nasze. Jesteśmy takie, jak są nasze odruchy. Jeszcze jeden ojciec Peranowski powiedział kiedyś, jesteśmy tacy, jak zachowujemy się w nocy, kiedy jesteśmy sami. Przypomnijcie sobie Państwo, może ktoś z Państwa w ogóle sam mieszka, to ma takie noce codziennie, ale ktoś może ma co miesiąc. Przychodzą panie z biura, zmywają makijaż, zdejmują garsonkę, wrzucają dresik ulubiony, faceci zdejmują garnitury, marynarki, wskakują w swój swetr ulubiony, wytarty. No i co robimy? No, usiądziemy, podrapiemy się tu, podrapiemy się tam, podłubiemy w nosie, zobaczymy jak to się trzyma sufitu. Potem włączymy w komputer. I tak się dziwnie składa, że akurat na jakąś pornografię. I mówimy, Boże, jakie świństwa. Jakie świństwa pokazują, muszę stąd szybko odejść. Ale w zasadzie to się trochę na tej pornografii powinienem znać, nie? Bo jestem nauczycielką i to muszę wiedzieć, więc wrócę na chwilę. Ale nie, no takie świństwa to odsunę. Ale w zasadzie to już jest koniec filmu, to tylko zobaczę te ostatnie 3 minuty. I tak rzucamy tymi ekranami, tymi tapetami, tymi filmami. No i zdarzy się jeszcze, że wieczorem zadzwoni przyjaciółka czy przyjaciel na podsumowanie dnia. Cześć Basiu, co tam słychać? Ja no byłem dzisiaj w robocie, wiesz, szef mnie wnerwił, to jest idiota kompletny. Ja ci mówiłem, że to jest idiota. No i że ciebie nie posłucham, ty zawsze mi dobrze radzisz. Ty się znasz na życiu. Proszę Państwa, bardzo często przyjaciółmi nazywamy kogoś od zakłamywania świata. Ja powiem od drugiej strony. Ma Pani przyjaciółkę, masz kumpla dobrego. Słuchajcie, przez ostatni rok Twoja przyjaciółka zwróciła Ci uwagę raz. Powiedzmy, Beata, jesteś świetną koleżanką, ale wczoraj dałaś plamę. Idź przeproś matkę. My nieraz tego nie powiemy, bo się boimy usłyszeć to i Ty przeciwko mnie. Wiesz, zawiodłam się na Tobie. Myślałem, że jednak jesteś bardziej obiektywna. Przyjaciel to jest człowiek, który zwrócił uwagę. Proszę Państwa, to nie jest możliwe, żebyśmy przez rok nie popełnili błędu. To jest niemożliwe. Jeśli przyjaciel na to w ogóle nie reaguje, tylko kadzi, to coś jest nie tak. Pan Jacek Pulikowski opowiadał kiedyś, że przyszedł do niego do poradni rodzinnej prosty chłop, że tak powiem. I mówi, panie Jacku, sprawa jest taka. Za kilka miesięcy mam pierwszą komunię dziecka, a żona zaczyna mówić o rozwodzie. I pan Jacek mówi, wzruszył mnie. No więc posłuchałem jeszcze, co on mi opowiedział o tym małżeństwie i dałem mu właśnie kilka rad, co ma robić, żeby to jakoś uratować. Przyszedł za miesiąc i pan Jacek mówi, no i co, lepiej w małżeństwie? Nic, rozwód. Rozwód i rozwód. O, choroba, pan Jacek mówi, ciekawe. No to weź pan spróbuj tego, tego pan nie rób, to no pan uważaj, tutaj pan się staraj. Przychodzi za miesiąc, no i co, lepiej trochę w małżeństwie? Rozwód. Bezdyskusyjnie chcę rozwodu. Proszę Państwa, ja już nie będę opowiadał tej całej historii chronologicznie, tylko powiem, o co chodziło. Ta pani miała w biurze koleżankę, która się pół roku wcześniej rozwiodła. I wszystko chciała zrobić, żeby ta jej koleżanka też się rozwiodła. Ona przychodziła i mówiła do niej, słuchaj, Iwona, mąż się zmienia. Naprawdę, jest inny. Uważaj na tego cwaniaczka. Jeszcze ci kwiatki kiedyś kupi. Uważaj na tego cwaniaczka. Twarda bądź, szykuj materiał na rozprawę. Nie wchodź z nim w żadne dyskusje. W ogóle nie odzywaj się do niego. Taką można mieć przyjaciółkę i taką można mieć koleżankę. I tego w ogóle nie widzieć. Koleżanka, która jednej koleżance zniszczyła rodzinę. Przejdziemy teraz do też trochę wychowania dzieci, bo to miało być w temacie. Ja chciałbym, może będę bardziej mówił o mężczyznach, ale panie mi wybaczą, do tej pory w kościele, co wiem, kościół jest taki nastawiony bardziej na kobiety. Ostatnio pielgrzymka ze świętej Anny w Warszawie jechała gdzieś do sanktuarium maryjnego, to pojechało 46 dziewczyn i jeden chłopak. I kierowca drugi chłopak. Niektórzy myślą, że kościół katolicki to jest organizacja dla kobiet, którą kierują mężczyźni. A żeby dla niepoznaki zakładają sukienki też, żeby się ukryć. Więc proszę Państwa, troszeczkę będzie, ale nie ma szczęśliwszej rodziny, jak rodzina, która ma mądrego, silnego, mocnego męża, ojca. I zaraz właśnie sobie o tym powiemy. Wczoraj mówiliśmy o tym pięknie, o tym życiu, o Maryi i o tym, jak kobieta, która nie wierzy w swoje piękno, zaczyna rządzić facetem. Kiedyś mój kolega chodził po kolędzie, po domu i prawie wszyscy go pytali, czy ksiądz był już pod 19. Nie, ojej, ksiądz idzie pod 19. No to następne mieszkanie. Był ksiądz pod 19? O, tam jest ksiądz bardzo potrzebny, niech ksiądz idzie. No on się już tak na tą 19 nastawił. Stuka, otwiera kobieta, niewysoka, drobniutka, filigranowa. On mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ona, na wieki wieków, mogę wejść? Oczywiście. Pomodlimy się, życzę sobie tego. Pomodlili się, niech ksiądz siada. I ksiądz mówi, Państwo jesteście szczęśliwym małżeństwem? Mówi, tak, jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. A Pan też jest szczęśliwy? Ona mówi, on też jest szczęśliwy. I mówi, proszę księdza, już widzę, że księdza nastawili na nas, sąsiedzi. To ja księdzu powiem, jak to było. On się modlił za dobrego, o dobrą żonę. Zaraz, ja się modliłam o dobrego męża i mam dobrego męża. On się nie modlił o dobrą żonę i ma jak ma. Proszę Państwa, każdy w rodzinie ma do spełnienia swoją misję. Ojciec to jest ojciec, matka to jest matka. I powinniśmy się na tych miejscach utwierdzać. Utwierdzać. Nie, że z dziecka zrobimy dorosłego. Fajne dziecko, mamusia da kieliszek koniaku. Kiedyś czytałem taki wiersz przerażający alkoholika, który napisał wiersz do matki, zaczynający się od słów: mamo, dlaczego to ty podałaś mi pierwszy kieliszek alkoholu? Proszę Państwa, Państwo wiecie, że są dzieci, rodzice, którzy chcą się popisać przed dziećmi, chcą ich kupić dzieci i robią takie gusta. Na Sylwestra Krzysio, taki dzielny, dotrwał do północy, napił się kieliszek szampana. Kiedyś jedna dziewczyna mówiła, że była zatrudniona jako babysitter u jednej pani i ta pani mówiła do tej dziewczyny: proszę mojemu dziecku nie puszczać ani minuty telewizora. Zabraniam pani puszczać. Absolutnie proszę mu telewizora nie puszczać. Ona przychodziła z pracy. Kotusiu, mamusia ci zaraz telewizor włączy, sobie pooglądasz. Ta dziewczyna, studentka mówi, ja wychodziłam na idiotkę. Bo temu dzieciakowi nie włączam, a matka od razu telewizor, że mama jest kochana, mama jest dobra. No i właśnie niestety to nieraz się dzieje z alkoholem. I trzeba się troszczyć o to, żeby każdy z nas i ksiądz, oczywiście każdy z nas ma się sam troszczyć o swoją wizję, ale my powinniśmy się szanować. Kiedyś na pielgrzymce szli księża klerycy z seminarium wrocławskiego i pani wyszła jedna z domu i zapraszam księży na obiad. No pielgrzymów się tam zaprasza, księża mają robotę na pielgrzymce, więc ich się może tam jakieś faworyzuje. I księża weszli, poszli do pokoju stołowego, zaraz miał być obiad, usiedli sobie, bo byli zmęczeni na krzesłach i przychodzi taki kajtek do jednego księdza, kleryka i mówi, tu się nie siada, tu siedzi tata. No to on wstał, zmienił miejsce, po obiedzie burza była, więc sobie otworzył okno, ten kleryk stoi, a tu ten chłopiec przyszedł znowu. I ten kleryk się pyta, nie boisz się burzy? Nie, bo tata jest w domu. Bo tata jest w domu. W niektórych domach ojciec, jego miejsce to jest oparty jednym łokciem o lodówkę, utylizuje odpady z ostatniego tygodnia. I jeszcze mówi, idź stąd, nie stój tu, nie przeszkadzaj. Proszę Państwa, kiedyś usłyszałem nieprawdopodobne świadectwo pewnej pani, która zaskoczyła mnie swoją mądrością. Otworzyła drzwi, kiedy mąż zadzwonił do drzwi i zobaczyła coś, czego w życiu nie widziała. Spitego męża, ale po prostu człowiek guma. Stał w tym progu i trzymał się. Ona od razu go złapała w pół. Dzieci przybiegły. Co się stało? Co się stało? Nic się nie stało. Idźcie stąd, tatuś się źle czuje. Ale to, no dlaczego tatuś tak? Idźcie, tatuś się prześpi, jutro rano z wami porozmawia. I mój proksiędza, szukałam tylko tego klucza, żeby zamknąć ten pokój. Rzuciłam go na wersalkę, zdjęłam mu buty. No co tatuś? Tatuś jest teraz zamknięty, tatuś sobie pośpi, rano wam wyjaśni wszystko. I tak się stało. Ojciec tam coś dzieciom wyjaśnił, powiedział. Proszę Państwa, to za mądra kobieta. Dla dziecka zobaczyć pijanego ojca, oczywiście jeśli dziecko widzi codziennie pijanego ojca od lat, to już to na niego takiego wrażenia nie robi. Ale dla dziecka zobaczyć pijanego ojca to jest koniec świata, bo dla syna, dla chłopca, ojciec jest Bogiem. Dlaczego, wiecie, dlaczego wielu ludzi nie wierzy w Boga? Bo ojcowie w dzieciństwie nie robili im cudów, A mój ojciec robił cuda. Ja, proszę Państwa, kocham kolej, pociągi. Nigdy tam nie jeździłem, ale lubię atmosferę dworców. I kiedyś pojechałem z ojcem na dworzec południowy w Warszawie i mój ojciec zrobił cud. Tak po prostu sobie od ręki. Otworzył wagon. Wagon to jest metafizyka, to jest inny świat. A on sobie go otworzył, wziął mnie na ręce, powiedział: Piotruś, pobiegaj sobie po wagonie. Tato, a nikt nas nie wygoni? Nikt nas nie wygoni, pobiegaj sobie, ja sobie zapalę. Drugi cud mój ojciec zrobił, jak byliśmy na stanicy takiej państwowej, przygranicznej, w koło Głuchołazów, i żołnierz, który był na granicy, chciał pokazać wczasowiczom, jak się rozbiera pistolet. I coś mu się zacięło. I mój stary wziął ten pistolet i w 30 sekund go rozłożył. Był zawodowym żołnierzem kiedyś. No to ja chodziłem tak po całych czasach. Wszyscy przychodzili: ty, ten facet, co rozbierał tą spluwę, to twój ojciec? Mój. Już nie chciałem mówić, że ojciec chrzestny się nazywa. Ale dla mnie ojciec robił cuda i ja wierzę, że cuda są możliwe. Natomiast wielu ludziom ojciec nie robi cudów. Wiele kobiet, kiedy nastąpi taka sytuacja, że mąż przyjdzie pijany, to co robi? Odwrotnie. Dzieci, dzieci, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj wszystkie. Wszystkie jesteście? O, to jest wasz ojciec, o, patrzcie. O, jak żyga, właśnie, o, teraz żyga, to tak zapamiętajcie. I wy, mamusi, tego nigdy nie zrobicie, prawda? Wy, mamusi, to jest zakodowanie w dziecka poczucie winy, że jeśli mamusie zostawi, to będzie źle. Wy, mamusi, tego nigdy nie zrobicie. Ta kobieta, która to robi, po prostu podcina sobie gałęź, na której siedzi. Także widzimy, zanim przejdziemy do wychowania dzieci, te różnice, które są zakodowane. One są piękne, one są zadaniem, one są upokorzeniem. Kiedyś jeden pan przyszedł do pana Jacka Polikowskiego, profesor, i mówi: żona mnie opuściła, ale cały proces rozpadania się małżeństwa ja opisałem, bo jestem profesorem, w 100-kartkowym zeszycie. Niech pan zobaczy. Pan Polikowski bierze ten zeszyt, tak przegląda, tu przegląda, tu przegląda i mówi: pan ma do żony jedną pretensję, że ona jest kobietą. Ona żyje jak normalna kobieta, a pan ma za to do niej pretensję, bo pan by chciał, żeby ona żyła tak jak pan. Ona nigdy nie będzie tak żyła. I odwrotnie. Dlatego powiedziałem, żebyśmy się poznali, czego potrzebujemy i sobie to dawali w odpowiednich porcjach. Pan Jacek Polikowski opisuje takie różne sytuacje domowe, jak na przykład żona woła nam męża na obiad i mówi: chodź już na obiad, a on jej naprawia żelazko i jest pochłonięty do dna serca i mówi: już idę, chodź na obiad, już idę, chodź na obiad, no już idę. Ona w końcu przychodzi do niego: ile razy mam wołać? A on mówi: co? Wołam cię na obiad. Nie wołałaś. Wołałam. Proszę Państwa, i on ma rację, i ona ma rację, bo ona wołała, a on nic nie słyszał. I on mówi: gdzie jest obiad? Puste talerze? No w garku. A co my z garka jemy? I pan Jacek Polikowski daje instrukcję obsługi wołania faceta na obiad. Bierze się go za mankiet. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Słyszysz mnie? Słyszysz? Zupa jest w talerzu. Chleb jest ukrojony. Łyżka leży obok. I on mówi: no nareszcie, jest konkretnie. No. Przestał umawianie się do kina. Żona mówi do męża: pójdziemy w niedzielę do kina? On mówi: dobrze, chętnie. Skończyli obiad, ona mówi: to idziemy do kina. On mówi: do jakiego kina? Przecież się umawialiśmy. Gdzie się umawialiśmy? No tutaj, w przedpokoju. A on mówi: do jakiego kina? Na jaki film? Na którą godzinę? Ona mówi: nie wiem. No to gdzieśmy się umówili. Jest różnica. Drodzy panowie, kobieta ma podzielność uwagi i robi 5 rzeczy naraz. Wstaje rano, nastawia mleko, dzwoni do matki, bo coś zapomniała, robi sobie makijaż, pranie już tam szykuje do prania, do pralki. I dobrze, że kobiety robią 5 rzeczy naraz, bo jakby robiły jedną, to obiad z poniedziałku jedlibyśmy w czwartek. A tak jest wszystko. I są kobiety przy tym troszkę bałaganu mogą zrobić. Pan Jacek Polikowski mówi: jeśli wracasz z pracy, to do faceta, wracasz z pracy i w pralce jest odwirowane, ale nie wyjęte pościel, to nie mów: o, jak ty nie umiesz zorganizować czasu. Ja to bym inaczej zrobił. Tylko weź tą pościel i powieś, ale przedtem strząchnij. Bez strząchnięcia się nie liczy. Kobieta ma podzielną uwagę, facet jeden chciał pogadać z żoną o bardzo ważnych sprawach ich małżeństwa, tylko musiał mieć warunki do rozmowy. I nagle jest, są warunki do rozmowy, jadą pociągiem, są we dwoje w przedziale, ona tu, on tu. Słuchaj mnie, moja żono, wszystko ci teraz powiem. jest tak, ona no tak, jest tak. I kiedy on jest po prostu u szczytu swojego wywodu, ona mówi, o sarenka, jaka ładna. Ty mnie w ogóle nie słuchasz. Nie słucham cię. Tylko ona tak słucha, że proszę Państwa, to chyba już mówiłem, jak ja się dowiedziałem, że tak powiem, że kobiety niektóre wypoczywają piekąc sobie szarlotkę. Może to już mówiłem tutaj. Zmęczona jestem, to sobie upiekę szarlotkę. Panowie, wiecie, jak się wypoczywa? Wyrko, horyzontalna i dobry meczek z pilotem. A ona tutaj będzie mieszać te jajka, to ciasto, to smażyć te jabłka. No właśnie. Trzeba się tego nauczyć i uszanować i nie mówić, że jest głupia czy coś, tylko po prostu uznać, że to Pan Bóg tak niewiastę stworzył. Pan Bóg, stwarzając świat, wróćmy jeszcze do chwili rodzaju, stwarza rzeczy od najprostszych do najbardziej skomplikowanych. Pierw jakaś ziemia, błoto, potem mikroby, bakterie, potem jakieś tam ptaszki, potem jaszczurki, potem to morza, oceany, człowiek. I panowie, muszę to powiedzieć, no na końcu kobieta. Jako najbardziej skomplikowany organizm, jaki istnieje na świecie, nie pytajcie nigdy kobiety, dlaczego płacze, bo ona przeważnie sama nie wie. Se popłacze, bo se po prostu wypłacze się i będzie dobrze. Jest najbardziej skomplikowany organizm. Pamiętacie, panowie z mojego pokolenia, dawniej jak się kupował samochód, to dawali komplet kluczy. Mój kumpel jeszcze kupował parę lat temu jakąś Opla Astra i zapytał, czy jest komplet kluczy. A oni mówią, po co księdzu te klucze? Jakby się coś zepsuło. Proszę księdza, ksiądz się niczego nie dotyka. To są komputery, a nie klucze jakieś. I kobieta jest też organizmem skomplikowanym właśnie dlatego. Nie da się takiej wytłumaczyć dwoma słowami. Ona to sobie poprzeżywa, ona sobie to poprzypomina. Weźcie sprawę seksu. Dla faceta to fajnie, że było szybko i dobrze. Ale kobieta musi mieć nastrój. Jak pan Jacek Polikowski mówi, facet z kobietą zaczynają współżyć w hotelu na 11 piętrze, wszystkie domy po 5 pięter, a ona mówi, zasłoń zasłony. Nikt nas nie widzi. Zasłoń zasłony. I wstań zasłoń. Bo ona się tak czuje bezpiecznie, intymnie. Jeszcze puść muzykę. Po co ta muzyka? I tak nic nie będzie słychać. No właśnie, trzeba się tego uczyć. Natomiast panie też, mężczyzn, muszą się uczyć, musimy się tego uczyć ciągle i nieustannie, więc została kobieta stworzona jako najbardziej skomplikowanym i trzeba to uszanować. Pan Bóg też stwarza rozdzielając ciemność od jasności, morze od lądu, zwierzęta, tam ssaki od ptaków, rozdziela. Czy zwróciliście uwagę, że dzisiaj wszystko chce świat zmieszać? Chłopo, dziewczyno, spodnio, sukience, makijaż, męski, damski. Wszystko. Ja widzę te panie ze Straży Miejskiej, wy też pewnie macie w Kutnie, jak chodzą po Starym Mieście w Warszawie, piękne dziewczyny, włosy, nieraz taki puklet włosów, taki wodospad włosów spod czapki i tu pałka, gasło zawiące i kajdanki. Wiecie, ja nieraz grzeszę chyba, ale sobie idę i mówię, żeby ona mnie spróbowała obezwładnić. Chciałem zobaczyć, jak ona bierze mnie 130 kilo i rzuca o glebę. Zobaczcie, jak świat stanął na głowie. Przez wieki kobiety spotykały się w jakichś tam kawiarenkach czy w czymś, piły sobie herbatę i gadały. A faceci chodzili z kijami, z mieczami, z pistoletami i bronili. Teraz jest odwrotnie. Kobitki sobie chodzą, a faceci piją piwo. Jak się do tych facetów ktoś przystawi, to oni biegną do tej pani ze Straży Miejskiej i mówią, proszę panią, a on się bije. I wtedy idzie pani ze Straży Miejskiej, wyjmuje pałkę i robi buch, buch, ty łobuzie, nie bij tego pana. Ja jeszcze zrozumiem, że ta Straż Miejska to jest ozdoba Starego Miasta. To ja rozumiem. I one coś wytłumaczą. Proszę Państwa, jak jest akcja, gdzie wchodzą komandosi, grom, to nie ma żadnych pań. Nie ma żadnych pań. Ale świat chce wszystko zmieszać, świat chce wszystko odwrócić od porządku Ewangelii. Kiedyś mi jeden pan powiedział, proszę Księdza, żeniłem się z piękną kobietą, która pisała cudne wiersze, miała przepiękne włosy, była dobra, była poetycka. A teraz się zobaczy tam w kuchni, co stoi. A ja mówię, proszę pana, to stoi ta sama kobieta, tylko zaklęta. Czy to pan bajki o zaklętych kobietach? Ona jest zaklęta i pan ma stoczyć walkę ze wszystkimi smokami, żeby ją wydobyć z tego zaklęcia. I ona znowu będzie dla pana pisać wiersze i będzie miała piękne, pukle włosów i będzie znowu się zrozumiecie. Proszę Państwa, czytamy bajki jako tak z przymrużeniem oka. Adam, bajka taka o królewnie. Wszystkie bajki mają taką mądrość. te potwory, które trzeba zabić, ta szpilka, którą trzeba wyciągnąć z głowy, to jest wszystko mądrość ludzi. Mądrość ludzi. No nie będziemy teraz sobie bajek. Przyjdźmy na tych facetów. Proszę Państwa, to jest tak. Jak się urodzi zając, to będzie zając. Będzie kicał po łące, jadł jakieś trawki, będzie miał uszy, będzie wystraszony. Jak urodzi się wilk, to będzie wilkiem. Będzie miał kły, będzie chodził watahą i będzie mięsożerny. Jak się urodzi chłopiec, nie wiadomo kto będzie. Albo wilk, albo zając. A od czego to zależy? Ja Państwu wczoraj mówiłem dużo na temat, że dla faceta ważna jest siła. Otóż każda porażka dla faceta jest hańbą. Kobiety tego nie rozumieją do końca. Może nie wszystkie. Ale pytałem was wczoraj, panowie, pamiętacie, jak żeśmy nie przeskoczyli przez skrzynię? Jak żeśmy się ścikali na koloniach? Jak żeśmy palnęli coś przy tablicy? To się potem śmiali z nas wszyscy? I dla faceta jest to hańba. Proszę państwa, mnie kiedyś na podwórku gonił taki piesek. Ja zwiewałem byle do klatki schodowej. Wszyscy się pękali, żeśmy, Piotrusiu, on cię nie ugryzie. Dla mnie to był potwór po prostu. Wpadłem do klatki, ojciec szedł, wziął mnie na ręce, też się śmiał. Mi serce tak waliło. Następnego dnia powiedziałem rodzicom, wyprowadzamy się stąd, nie będziemy tu mieszkać. Oczywiście mama mi to wytłumaczyła, ojciec mi wytłumaczył, ale na mnie była hańba. Stchórzyłem. I to trzeba zdjąć z mężczyzny. Jak to się zdejmuje? Aktem inicjacji. Aborygenów, mały chłopiec spał z mamusią. Miał 5-6 lat. Przychodzili wujkowie łapskami, jak imadło, wyciągali go spod kołdry. Matka płakała, zostawcie mi mojego syna, zostawcie mi moje dziecko. Ale to był teatr. Ona wiedziała, że to będzie, to ona znała te ryty. Dzieciak też, ja się boję, mamo, ja nie chcę. Ale czekał, cieszył się, wujkowie po niego przyszli. Prowadzili go do lasu. Ojciec nacinał sobie tutaj biceps, brał krew i smarował syna usta krwią. Co to znaczyło? Do tej pory mama cię karmiła mlekiem. Teraz ja będę cię karmił siłą, życiem. Potem chłopak musiał polować zająca, potem chłopak musiał przejść przez dno skaliste. Po paru dniach przyprowadzali go do wioski, mówili, to już nie jest chłopiec, to jest mężczyzna. Dostawał nóż, skórę, imię. Zdjęto z niego wszystkie hańby, porażki. Drodzy panowie, drogie panie, wiecie, kto to są ci ludzie, którzy stoją przed sklepami i go żałkują od rana do wieczora? To bardzo często są ci, z których nie zdjęto klątwy. Nie mogą sobie poradzić. Bo to jest złamanie serca. Jeśli ktoś ma złamane serce w wieku 5 lat, to potem rośnie, ciało jego się rozwija, intelekt się rozwija, a on ma ciągle 5 lat. I kobiety tłumaczą, weź się za pracę, zainteresuj się dziećmi, zainteresuj się domem, zobacz, ten sąsiad, zobacz co robi, a ty tylko byś oglądał te meczyki, tylko byś gadał, tylko byś z koleżkami biegał. Proszę Państwa, ja pytam nieraz kobiet, ile pani tak mężowi już tłumaczy? 30 lat. Coś to daje? Nic. Bo on ma 5 lat. Kobieto, nieważ, że masz męża 5-latka, który się bawi w piłkę, w coś, w pracy udaje dorosłego, boi się, żeby się to nie wydało. Mówienie takiemu mężowi, przestań pić, weź się w garść, to jest tak jakby komuś, kto ma właśnie złamaną nogę, albo lepiej dwie nogi, powiedzieć, stary, idź na Giewont. Patrz, wszyscy idą na Giewont, zobacz, a ty nie idziesz, wiesz, o, ten pan idzie na Giewont, to dziecko idzie, on jest wkurzony, bo on nie wejdzie na Giewont, bo ma złamane serce. I złamane serce leczy się alkoholem, gorzałą, narkotykami, seksem, pornografią, masturbacją, to jest, proszę Państwa, wszystko złamane serce. Kto się masturbuje, udaje silnego, udaje, że ma kobietę. Nie ma żadnej kobiety. Jest w łazience, w wannie czy pod prysznicem. Wszystkie kłopoty z pornografią to jest kłopot z dowartościowaniem siebie. To jest pocieszanie się. Pocieszanie się. No właśnie. A te inicjacje, chłopcy ich cały czas chcą. Cały czas. My ich chcemy, dorośli faceci. Eldridge opowiada, że poszedł ze swoimi synami na skałki. Zapinał oczywiście im taką pas bezpieczeństwa, byśmy powiedzieli, wciągał ich na linię i oni się tam na skałki wspinali. Pierwszy sobie dał radę, drugi dał radę, trzeci nie może. Synuś, no nogę przerzuć, synku, to odciągnij się, nie daje rady. No to zjeżdża. A on bierze się za te szelki i mówi: tato, ja muszę tam wejść. Muszę, po prostu muszę. O, krew mężczyzny. Dobra, dawaj. Założył mu te szelki, podciągnął go. Przerzuć się, synku, teraz złap się tu ręką. No, nogę, dobrze, świetnie, weszłeś. Wszedłeś, mówi, byłeś ostry. Zjeżdża na dół. Tato, naprawdę byłem ostry. A, byłeś ostry. A powiesz to na obiedzie przy mamie? No, to jest największe szczęście dla chłopaka. Chodziłem po kolędzie, w jednym domu się zebrała cała rodzinka, bo ksiądz przychodzi, to i ciocia przyjechała, i wujek, miała być kolacja. Czekamy na kolację i ojciec tego syna, prosty chłopak, pracownik elektrociepłowni na siekierkach, mówi: zrobiłem synowi tak jeden od ciężarek. Chodź no tu, Łukasz, pokaż księdzu, ile razy podnosisz. On raz, dwa, trzy. Oczywiście wpadła mama. O Jezu, synku, spocisz mi się cały, przeziębisz się, przecież niedawno miałeś anginę. Przysiędza, on już nie będzie podnosił. Ja mówię, oczywiście, proszę pani, już nie podnosi. Idź do siebie, schowaj ten ciężarek. On poszedł, matka poszła do kuchni, on: proszę księdza, 17, 18, 19. Ja mówię, jest w porządku. Już wystarczy? Jest w porządku, wystarczy. Mój kolega, znaczy mój uczeń w zasadzie, opowiada, że jak przychodzi z pracy i się spóźni, to żona mu daje obiad. Jego synowie, a ma trzech synów, zlatują się natychmiast, gapią się w ten kotlet, mówią: tata, dobre to? Dobre, daj kawałek. I on mówi: Agnieszka, co ty im jeść nie dajesz? Co oni tacy wygłodzeni? A tam wygłodzeni, mówią, obiad mieli pół godziny temu, nie chcieli skończyć. Oni chcą to jeść, to co je tata. Mój ojciec, nieżyjący już 17 lat, pracował w USS z Połem i chodził do biura. Mama mu robiła kanapki. Takie z wędliną, z masłem, czy nawet z margaryną. Zakładał w papierek taki trochę tłustszy. Ojciec spalił papierosy, jeszcze te fajki mu się jak w panierce w torbie tak obwinęły i nieraz ich nie zjadł i przynosił z powrotem do domu. Mama otwiera jego torbę: ojej, te kanapki, proszę Państwa, 30 stopni cały dzień w lipcu, jak te kanapki wyglądały, to Państwo sobie mogą wyobrazić. Mówi: mama, to trzeba wyrzucić gołębiom. A ojciec mnie wołał, mówił: Piotruś, Piotruś, chodź na tutaj. Chcesz wojskową kanapkę? Proszę Państwa, jak ja, przepraszam, wpierniczyłem te kanapki, to mama jak z musztardą, jaka dobra, słuchaj, tam wszystko płynie. Na szczęście się nie pochorowałem o tym. Bliznę od ojca też mam. Zostawił mi w spadku bliznę, jak mnie w świdrze przez drut kolczasty przerzucał. Proszę Państwa, mężczyźnie imię nada tylko mężczyzna. Jest taka, to co ja mówię, jest wszystko w Biblii. Proszę Państwa, czytajcie Biblię, wszystko w waszym małżeństwie będzie. Brachela, żona Jakuba, rodzi syna. Poród jest krwawy. I ona nadaje imię synowi: Benoi, syn mojej boleści. Panowie, który z was by się chciał nazywać syn mojej boleści? Syn mojej boleści, idziesz na piwo? Przychodzi Jakub i natychmiast skreśla to imię. Nie będzie się nazywał syn boleści. Będzie się nazywał Beniamin, syn mojej prawicy. A to tak. Drogie panie, żeby nadać imię chłopcu, takie dobre imię, mi ojciec mówił: taty żołnierz. Do mnie mówił: taty żołnierz, pamiętam. Żeby nadać chłopcu dobre imię, trzeba mu zadać ból. A wy się na to nigdy nie zgodzicie. Nigdy. Żadna kobieta nie zgodzi się na zadawanie bólu jej synowi. Pamiętacie, jak było na wczasach, na imieninach u cioci? Walnęliśmy się w palec, biegliśmy: mamo, mamo, w palec się uderzyłem. No pokaż, który ten? No, mamuś jeszcze podmucha. No to jeszcze ten. No dobrze, no to jeszcze ten. A jak żeśmy się walnęli, podeszliśmy do ojca: tato, tato, w palec się uderzyłem. Pokaż na chwilę. Dobra, nie umrzesz. Jak idzie żona z mężem, ich syn 10 kroków do przodu i tam wyskakuje chłopak i zaczyna bić tego syna. Każda kobieta powie to samo. Zostaw go, nie bij go, rozdzielcie się. Dlaczego go bijesz? Przestań go bić. No, teraz tam... A nie jeden facet powie: poczekaj. Ej, synuś, lewa wyżej, przyłóż mu teraz. Prosto w oczy, walnij go z całej siły. Ojciec to zrobi i będzie czekał. No, jak zacznie go kopać po twarzy, to wkroczy do akcji. Proszę Państwa, dlatego się nam sypie modlitwa, małżeństwa. Nie jeden ksiądz się pogubił, bo nigdy ojciec mu nie dał imienia. Tylko mama dała. A mama dała imię Ponczuś kochany, Pimpuś mój ukochany, Kwiatuszek mamuni. Kupkę ładną zrobił. Tak, Kwiatuszek mamuni zrobił kupkę ładną. Sam się nawozi. Drogie panie, proszę mi wierzyć, sklepy monopolowe są pełne kwiatuszków mamusi. To jest naprawdę to. ludzi, którym nikt nie nadał imienia, twardego imienia, żyją bez inicjacji. Kochani, to już mówiłem, ojciec może syna pobłogosławić i może go przekląć. Taka była sytuacja, że ojciec poszedł z dwoma synami na mecz, a najmniejszy został właśnie w domu i jak wrócili, to ten najmniejszy sobie grał na pianinie jednym palcem. I ojciec popatrzył i powiedział: ty pedale. On zamknął pianino, już nigdy nie usiadł do pianina, bo pianino było przeklęte dla niego. Pewna kobieta mówiła mi: proszę księdza, mam wspaniałego męża, cudownego męża, mam wspaniałe dzieci, a kurczę, cały czas chcę, żeby mnie ojciec przytulił. I powiedział: Basiu, jestem z ciebie dumny. Masz dobrego męża, pięknie żyjesz. To on specjalnie mówi: Baśka, te twoje dzieci takie sfiksowane są trochę. Ty w ogóle jakoś tak starzejesz się szybko. Ja wiem, że on kłamie, wiem, że on kręci. Ja ciągle chcę się do niego przytulić. To są, proszę państwa, prawa te. Kiedyś jeden student doszedł do wniosku. Rozmawiałem już z facetem księdzem, z facetem nauczycielem, z facetem instruktorem karate, z facetem jakimś tam psychologiem. Nie rozmawiałem tylko z jednym facetem, z moim ojcem. I postanowił, że z nim pogada. Przeżegnał się, bał się pojechać, to przez telefon. Dzwoni, ojciec mówi: o, Marek, dzwonisz, Marek, dobrze, już daję mamę. A on mówi: nie, ja do ciebie. Do mnie? A co się stało? Chciałem ci podziękować, że płacisz mi za studia. Cisza. Marek, piłeś coś? Nie, nie piłem. No naprawdę ci dziękuję, bo wiem, że nie lubisz tej pracy. On tam był motorniczym. Na piątą musisz dmuchać na zajezdnię. Tato, dziękuję ci. Marek, potrzebujesz pieniędzy? Nie, tato, jesteś dobrym ojcem, tylko ja się poprztykam, ale to tak dla zdrowia. Dzięki ci, stary, za wszystko. Ja tobie też dziękuję. Koniec. 120 sekund rozmowy. Najważniejsza rozmowa ich życia. Najważniejsza rozmowa ich życia. Będą to pamiętać do końca ostatnich dni. Przyszedł do mnie kiedyś taki facet, który też mnie wzruszył. Przyszedł i walnął prosto: niech mnie ksiądz ratuje. I zaczął ryczeć: niech mnie ksiądz ratuje, bo zdradzam żonę. Ciągle zdradzam żonę. Ja ją kocham. Kocham swoje dzieci. Moja żona jest aniołem. Ale pojadę na szkolenie firmowe. On miał wykłady. Wieczorem jest impreza. Wypiję 2-3 koniaczki. Rano się budzę z koleżanką w łóżku. I czuję się podle. Ja mówię: a jakie pan ma imię? On mówi: tam Włodek czy Andrzej. Ja mówię: nie, 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 tu. Jakie pan ma imię? Ja nie mam żadnego imienia. Ma pan. Jak pana przyzywali w szkole? Nie w szkole, a Laluś. Jak tylko powiedział Laluś, to te łzy mu się wzmocniły. A pan jest Laluś? Jestem. Laluś i gówniarz. Popisuję się przed kobietami. Wiem, jak to się robi, bo mnie matka wychowywała. I to jest mój cały szpan, cała moja wartość, że ja zaliczam te panie. Ja mówię: niech pan idzie do ojca i pogada z ojcem. Mój ojciec nie żyje, go nigdy nie widziałem. To niech pan idzie nad grób, napisze list do ojca, dokładny, i spali go na grobie ojca. Może to coś pomoże. Musi pan nawiązać kontakt z ojcem. Bez tego nie da rady. Drodzy państwo, jak zrzucić, jeszcze raz dojdę, te fałszywe swoje ja. Jak zrzucić te fałszywe swoje ja? Otóż, proszę państwa, żeby wam coś konkretnie powiedzieć. Przyjmijcie wszystkie trudy, które Bóg wam daje. Co mam na myśli? Masz takiego trudnego męża, akurat tak trudnego, żebyś ty dostała się do nieba. Masz tak trudną żonę, żebyś wyszedł z egoizmu, żebyś zaczął myśleć nie tylko o sobie i żebyś poszedł do nieba. Urodziło się wam chore dziecko, to, że Pan Bóg da, że wyzdrowieje za rok, za dwa. Ale teraz musicie się przemyśleć. Księdzu się też coś nie uwiedzie w życiu. Trafia na parafię, gdzie nie daje sobie rady, po to, żeby mu wybić z głowy, że jest wielki. Proszę państwa, ja przeczytam jedno zdanie, co mnie księdza usadziło w pionie. Szatan jest specjalistą od kapłańskich sukcesów. Jesteś wielki, działaj, działaj. Jesteś wielki, działaj, działaj. A potem frusie, wszystko zapada. Masz trudną sytuację, nie masz pieniędzy. I druga rzecz. To jest bierne pozbywanie się fałszywego ja, a jest czynne. Jeśli jesteś gadułą w towarzystwie gadasz, śmiejesz się, opowiadasz dowcipy, wszyscy się na ciebie patrzą, to przestań to robić i zacznij milczeć. Jeśli w towarzystwie jesteś milczkiem, w ogóle się nie odzywasz, ty tylko siedzisz z boku, to zacznij gadać. Jeśli jesteś perfekcjonistą, u ciebie wszystkie sweterki, wszystkie kosmetyki, to zrób tam trochę bałaganu. Jeśli jesteś bałaganiarz, to posprzątaj tam trochę. Rozumiesz? Wszystko na odwyrtkę, żeby się swoich numerów specjalistycznych oduczyć i pokazać swoją słabość. Jeszcze jedno, proszę Państwa, to temat na oddzielne sympozjum. Otworzyć się czy przed psychoterapeutą, czy raczej przed księdzem. Proszę Państwa, nieraz widzę, że ktoś stoi w kolejce do spowiedzi w Warszawie 3 godziny. Stoi 3 godziny, widzę go przez kratkę, bo ten w Wielkim Poście to się tyle czekał u świętej Anny. I klęka przy konfesjonale i odstawia cyrk. Ja nieraz mam ochotę powiedzieć, nie chciało się tak panu stać 3 godziny, a tu mi bełkotać, że pan ma 2 grzechy przez pół roku? Proszę Państwa, podejmować trudne zadania, nie stchórzyć. Wiecie, kiedy się w rozmowę między mężem a kobietą, kiedy wchodzi szatan, jak pojawiają się 2 słowa, nigdy i zawsze. Uważajcie na swoje spory i na 2 słowa nigdy i zawsze. Ty to nigdy mi nie pomogłeś. Ja zawsze byłam za tobą. Twoja matka nigdy nam nie dała grosza, a moja matka zawsze była gotowa pomagać. Ty to nigdy, a ja zawsze. Ja zawsze, ty nigdy, ja zawsze. Przyszła do mnie jakaś jedna pani i mówi, proszę księdza, ja zawsze chciałam dobra dla rodziny. Zawsze. Ja mówię, witaj Maryjo. Nie poznałem cię. Takie pasemka sobie zrobiłaś. Przepraszam, drogie panie, która z was może powiedzieć, że zawsze chciała dobrze dla rodziny? Ja nie zawsze chciałem dobrze dla ludzi. Ale my w to wierzymy. I my jedziemy, proszę Państwa, z Wrocławia do Warszawy, żeby księdzu opowiedzieć bajkę, bo to jest bajka. Wydajemy pieniądze na bilety i wracamy do siebie. Zupełnie bez sensu. Ja pytam, proszę Państwa, to jest tak, jakby ktoś przyszedł do profesora, bo tam choruje, i profesor mówi, czy pan ma gorączkę? Nie. Ale go oszukałem, bo mam. A czy pana tutaj nieraz boli? Boli bardzo, ale go oszukałem, bo to mnie nie boli, tylko to mnie boli. Każdy powiedział, ty, po co ty płacisz pieniądze, jak lekarza oszukujesz? Po co państwo chodzicie na porady, jak chcecie, żeby ksiądz dał radę i dalej oszukiwać drugiego? Kiedyś jeden państwo, tacy młodzi małżonkowie przyszli, usiedli naprzeciwko mnie i zaczęli się kłócić. Ja mówię, to nie ma sensu. Niech pani będzie tak łaskawa i wyjdzie do poczekalni, tam pani sobie siedzi. Ja pierw z mężem pogadam. I kiedy tylko ona wyszła, na jego twarzy pojawiła się łza po policzku. Ja mówię, przepraszam panią, czy pani mąż widział kiedyś tę łzę? On mówi, nie i nigdy nie zobaczy. Nigdy nie zobaczy. Naprzeciwko siebie będziemy twardzi i nie pokażemy się sobie. Nie pokażemy się sobie. Kochani, ostatnia myśl. Wiecie, ja przez wiele lat myślałem, że jestem strasznie złym chrześcijaninem i niedobrym człowiekiem, bo się w kościele bardzo nudziłem. Ja miałem ciekawe pytania do księdza na katechezie. Dlaczego Bóg nie zabije diabła? Mielibyśmy spokój z pokusami. Ale się wstydziłem to pytanie zadać. Więc myślałem, że jestem złym człowiekiem, bo litanie mnie nudziły. Ciągle grzeszyłem, a to tam z kim wybiłem szybę, a to coś tam zrobiłem nie tak. I dopiero jeden ksiądz mi powiedział... Chłopcze, ty jesteś chłopakiem młodym. No. Dziewczyny robią lalki, wpisują sobie pamiętniki, sobie podkreślają na kolorowo, a ty rozwalasz szyby, no, zgodnie z prawem natury. On się żartował, ale pokazał mi, że zasugerował. Duszpasterstwo w wielu parafiach jest pod kobiety. Proszę Państwa, niejedna kobieta się nie może doczekać mszy świętej w niedzielę. Ale nie dlatego, że ona chce złożyć ofiarę z Chrystusem. Ona założy swój płaszcz na wiosnę, już go trzyma od paru miesięcy. Szpilki, no przecież nie pójdzie w szpilkach po kartofle. A w niedzielę płaszczyk, szpila, makijażyk. Przychodzi i co widzi? Kwiaty widzi. A co jeszcze widzi? Dzieci przy ołtarzu. Znaczy, to teraz nie mamy dzieci, to starszych panów. Ale proszę Państwa, dzieci śpiewają. A o czym śpiewają? O miłości śpiewają. Być bliżej Ciebie chcę, tylko Ciebie chcę kochać. A tonacja jest jaka? Dla kobiet. Śpiewniki są pełne tonacji, albo nietoperz to zaśpiewa. Panowie, nie dziwcie się, że wam się nieraz nie chce chodzić do kościoła. Kobiety się zruszają, że nawet jak są w kościele jakieś błędy. Kiedyś jedna dziewczynka śpiewała psalm i się strasznie myliła. I żona mówi do męża, zobacz, jak ona ślicznie śpiewa. On mówi, fałszuje. Oj, tam fałszuje, tam, ale zobacz, jak ona jest śliczna. Jak ma śpiewać, to niech się nauczy śpiewać. Więc to są te różnice w podejściu. No jeszcze jak ksiądz jest przystojny, jest na co popatrzeć, no to przy ołtarzu. Faceci natomiast mówią, proszę księdza, w kościele jest program 3 razy S. Stój, słuchaj, śpiewaj. I byłem na spotkaniu modlitewnym. Żona mnie przekupiła, nie powiem czym. Byłem na spotkaniu modlitewnym i tam mi kazali robić 3 najstraszniejsze rzeczy na świecie. Ja mówię, panie, na spotkaniu modlitewnym 3 najstraszniejsze rzeczy? A co panu kazali robić? Trzymać drugiego faceta za łapę. Spocona ręka moja w spoconym ręku faceta. Nigdy się nie poczułem heteroseksualistą bardziej niż wtedy. Co panu kazali jeszcze robić? Otwierać się. Proszę, niech pan wstanie i niech pan opowie najlepiej o swoich grzechach nieczystości. Wszyscy czekamy. I coś tam jeszcze było trzeciego, już nie pamiętam co. Ale ja mówię, proszę pana, nie musi pan chodzić, nie musi pan w tym uczestniczyć. Są inne formy, ale niech pan szuka. Proboszcz w Ameryce powiedział tak. Panowie, na rano potrzebuje 700 płytek z konferencjami z tych rekolekcji. Przyszli faceci, na którą rano? Na trzecią, na czwartą. Machnęli to od razu. Ale gdybym kazać adorować Pana Jezusa przez 4 godziny, chyba by nie dali rady. Inny proboszcz powiedział, panowie, zakładamy skromny warsztat wulkanizacyjny i kobietom, wdowom, będziemy, biednym ludziom będziemy wymieniać koła zimowe na nie. Działał całą zimę. Faceci się nauczyli tego i odnaleźli siebie. Wiecie, panowie się boją, wasi synowie boją się, ojcowie się nieraz boją, że Kościół im zamieni synów w panienki jakieś. Jeden facet mówi, przysiędza, ja nie cierpię, jak facet jest ubrany w taką komrze siatkową, wygląda jak w chaleczce takiej tutaj przy ołtarzu. Już jak założy albę, no to jakoś wygląda. I ja to rozumiem. Jeszcze raz powtórzę, szukajcie swojej drogi. Nie dajcie sobie mówić to, co świat wymaga, że różaniec to jest modlitwa dla prymitywnych babek. Jan Paweł II był najtwardszym facetem XXI wieku i nie wstydził się wszędzie ze sobą mieć różańca. Mój kolega ksiądz jechał samochodem z Lublina, dojechał do zakrętu i wziął takiego autostopowicza, który cały czas mu gadał o polityce. Mój kolega był po cywilu i przeklinał. Dojechali do Warszawy i on mówi, ile panu płacę? A mój kolega mówi, jestem księdzem, więc nie chcę od pana pieniędzy, tylko niech pan odmówi za mnie różaniec. A on mówi, ojej, pan jest księdzem, a ja tak przeklinałem. No dobrze, a co do różańca? Żona odmówi, tak, nie ma sprawy, żona odmówi. Nie, panowie, różaniec jest specjalnie taki dziecięcy, żeby szatana oszukać, że to jest niegroźne, a to jest strasznie groźne, odmawianie różańca. Więc dlaczego jest taka rola facetów? Proszę państwa, jeśli jest rodzina niewierząca i nawróci się kobieta, to pociąga resztę rodziny do Boga w 13% przypadków. 13. Jeśli jest rodzina niewierząca i facet się nawróci, to pociąga resztę rodziny do Boga w 93% przypadków. Wiara faceta jest tak ważna. Panowie, od waszej postawy... Panie, wiecie dlaczego? Ja teraz oczywiście zażartuję. Dlatego, że w mniemaniu dziecka mama jest od spraw nieważnych. Kartofle daje, skarpetki daje, ale jak się jedzie po DVD, to z ojcem się jedzie. Jak się jedzie po kino domowe, to... Oczywiście, drogie panie, jeszcze raz, żebyście mu nie dały jeść, to by po to kino domowe nie dojechał w ogóle. Ale dla dzieci jest właśnie... Tata jest siłacz, tata jest inżynier, tata... Niektóre dzieci mówią, nie mogę się doczekać dorosłości, bo jak tata nie będę chodził do kościoła. To jest... Kiedyś jedna pani zobaczyła, weszła do mnie do pokoju i patrzy, mąż klęczy przy łóżku. Nie wierzy własnym oczom. Dzieci, chodźcie, zobaczcie tata. On mówi, stara, nie rób cyrku, tylko podaj mi rękę, tak mi coś krzyżu upnęło, że nie mogę się wyprostować. Więc nieraz świadectwa są, no... zawodzą. Kochani, panowie się boją trzech rzeczy, czy czterech rzeczy, które są dla nich najcenniejsze. Czego ich Kościół pozbawi? No przede wszystkim seksu, że będzie można raz na 3 tygodnie, czy raz na kwartał. Poza tym poczucia humoru i śmiechu. Faceci kochają się śmiać. Dobry kawał to jest... Panie, jak się śmieją, to proszę zwrócić uwagę, że się śmieją i od razu... Ja pytam, przepraszam, czy pani coś może wylecieć, czy wlecieć? Do dziś tej tajemnicy nie rozszyfrowałem, dlaczego tak wyobrażasz sobie faceta. Ho, ho, ho. Proszę państwa, więc Kościół nie chce pozbawić was śmiechu, chociaż tego, co teraz do was mówię, nie powiedziałbym Wielki Piątek, prawda, z wiadomych powodów, byśmy mieli tu inną atmosferę. I faceci mają się poczucia humoru i siły, że tak będą tylko tak stali to w Kościele. Kościół na szczęście budzi się duszpastersko. Seksu też wam Kościół nie zabierze, tylko chcę, żeby to był seks piękny i był wyrazem miłości. Jeden pan mi opowiadał, że pojechał z żoną na pielgrzymkę do Rzymu. zameldowali się w domu pielgrzyma z grupą całą, potem chodzili, zwiedzali bazyliki, a wieczorem przewodnik ich zabrał do restauracji pod gołym niebem, gwiazdy, spaghetti, wino, w głowie zaszumiało. Przyjechali do tego domu pielgrzyma, światła nie zapalają, no zaczyna się rozbierać, przytulać, to Państwo znacie ten rytuał. I w pewnym momencie było takie małe światełko, co się całą dobę świeciło. Patrzą, a nad łóżkiem jest obraz Jezusa, taki pochylony, nie na ścianie, tylko taki pochylony. Jezus pokazuje na serce w koronie cierniowej, a tutaj na dół pokazuje tak ręką. Jak oni to zobaczyli, to odsunęli się od siebie, złożyli ręce i 2 tygodnie tak leżeli. Ja mówię, panie, ta pana żona to kościelna? Kościelna. Trzeba się było kochać, no może, drogi. Czy to pan Jezus wymyślił seks i dał nam popęd seksualny? Czy to on wymyślił? Jest autorem, to jest autorskie dzieło, sprawy związane z seksem. Więc proszę się tym nie martwić, tylko szukać swojej drogi. Proszę się nie wstydzić powiedzieć, że mnie coś nudzi w kościele, bo to są nudne rzeczy. Są nudne kazania, są nudne może modlitwy czy zawodzące śpiewy. Proszę to mówić ostrożnie, nie że przychodzę i proszę mi tu pozmieniać wszystko. Tylko kto daje pomysł, ten sam go realizuje, a przynajmniej stara się go jakoś wprowadzić w życie. No i wierzę, że to nawrócenie nas, facetów, przyczyni się do tego, że Kościół stanie się piękniejszy, a że te moje słowa, które dzisiaj do was wypowiadam, przyczynią się do waszego takiego męskiego udziału w tej procesji, w marszu życia. Proszę państwa, proszę poczuć się pewnie, bo może spotkacie kolegę, co powie, ty jesteś w tym marszu życia był, tak? To ty teraz jesteś tak kółko różańcowe? Trzeba powiedzieć, nie, ja się modlę, to bym został papieżem. Jan Paweł III się będę nazywał. I dlatego zaczynam od tych marszów. Jeśli ktoś przychodzi i kpi z mojej wiary i próbuje ze mnie zrobić idiotę, to ja z niego próbuję zrobić idiotę. Kiedyś jedna dziewczyna miała refleks. Jechała z koleżankami, wyjęła torebkę, chciała chusteczkę i wybrać jej różaniec. I koleżanki, o, Ewelina, różaniec odmawiasz? To może idziesz do klasztoru. Tak, mówi, idę do klasztoru. Umówiłam się z matką, że mnie zamuruje na pół roku w kuchni dla próby. Mówi, ty żarty sobie, nie, będę zamurowana, będę miał... I tak się rozmawia z tymi, którzy próbują nas ośmieszyć w naszej wierze. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wielu wrażeń duchowych na tej Bożej drodze. A różaniec nie żona, tego niech każdy z nas odmawia, bo to rzeczywiście karabin maszynowy na poskromienie diabła. Szczęść Boże.